No dobrze, a teraz trzeba zobaczyć, jak o poranku wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie. Paweł Rakowski, naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Ja dobrze pamiętam, że pan w tej chwili jest w Izraelu, że złapaliśmy pana na Bliskim Wschodzie.
Tak, siedzę akurat właśnie pod bramą damaszyńską w Jerozolimie. Centrum wschodniej Jerozolimy, miejsce, w którym tak właściwie od 3 lat ostatnich było epicentrum wszelkich napięć izraelsko-palestyńskich. Jest nadwymiar spokojny. Wczoraj nowy minister spraw bezpieczeństwa Ben-Gwir przyszedł na wzgórze świątynne. Miało być to dość mocno prowokacyjne, jednak co jest bardzo istotne, na Bliskim Wschodzie, a szczególnie jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, on jest bardzo mocno wyciszony, wygładzony i uspokojony. Wynika to chociażby z tego, że wielkie inwestycje, które mają miejsce, no, dają zatrudnienie, to było pierwsze. A po drugie, melodia dnia codziennego. Jerozolima, tak właściwie jest to jeden wielki plac budowy. Widać miliardy dolarów, które zostały tutaj włożone. Powstał nowy dworzec chociażby, nowe arterie komunikacyjne. Co jest też niezwykle ciekawe, wczoraj jeździłem po obozach dla uchodźców na zachodnim brzegu Jordanu. Nie ma posterunków, to znaczy generalnie armia izraelska zniknęła z tych wszystkich punktów, checkpointów, które przez dekady tak właściwie gnębiły Palestyńczyków. Co najlepiej pokazuje tak właściwie klimat obecnie panujący na Bliskim Wschodzie, że no raczej pomijając jakieś medialne spekulacje, poza jakimiś konfliktami w Gazie, w strefie Gazy i wokół strefy Gazy, raczej konflikt izraelsko-palestyński, czy raczej szerzej izraelsko-arabski, no, zmierza do jakiejś stabilizacji albo raczej stagnacji. Chociaż oczywiście napięcia polityczne będą i są. Wszyscy są przerażeni tym nowym rządem, który już od kilku dni funkcjonuje. Tak jak już wspomniałem, wizyta Itamara Ben-Gwira na wzgórzu świątyny miała być jakąś taką formą prowokacji. No ale ona przyszła bez żadnego echa, nawet nikt kamieniami nie rzucał w polityka, który jest dość mocno znienawidzony. Natomiast życie toczy się dalej. Życie bardzo ciężkie, muszę akurat przyznać. Po pandemii tutaj wzrost cen jest naprawdę gigantyczny. Jest to trochę związane z wojną na Ukrainę, mianowicie Izrael, szczególnie obszary autonomii palestyńskiej, był silnie uzależniony od ukraińskiej żywności. Ta, jak wiemy, jest albo deficytowa, albo dość mocno podrożała. Natomiast to oczywiście nie przeszkadza silnej obecności rosyjskiej na terytoriach palestyńskich, jak i też w Izraelu. Wczoraj akurat widziałem w kilku miejscach na terenach palestyńskich wyeksponowanego Władimira Putina. Co jest oczywiście, tutaj pokazuje to, że konflikt, wojna na Ukrainie, oczywiście na Bliskim Wschodzie ma swoje rozdziały, ale jednak nie mają one takiego bezpośredniego, nazwijmy to, zaangażowania. Nawet wczoraj nowy szef izraelskiego MSZ-u, Eli Cohen, tak jakby zapowiedział zrównoważenie izraelsko-rosyjskich i izraelsko-ukraińskich relacji, co wywołuje raczej dość duże oburzenie, jeśli chodzi szczególnie to, że poprzedni premier Yair Lapid jednak, przynajmniej w sferze werbalnej, wspierał Ukrainę.
Panie redaktorze, ulica palestyńska czy ulica izraelska jest bardziej prorosyjska? Czy to nie ma znaczenia?
To znaczy, z niepokojem mogę stwierdzić to, że ulica izraelska tak właściwie żyje własnym życiem, ulica palestyńska również, ale niestety ten wpływ Rosji jest o wiele większy na ulicę palestyńską, w tym też niestety na chrześcijan. Jest to chociażby związane z tym, że generalnie istotą sporu izraelsko-palestyńskiego jest ziemia. I w ostatnich latach było dość dużo skandali związanych z tym, że Kościół prawosławny, ale nie cerkiew rosyjska, tylko Kościół prawosławny, tutaj arabski Kościół prawosławny, kilka skandali było ze sprzedażą ziemi. No jak się okazuje, tak właściwie to rosyjska cerkiew prawosławna tą ziemię, którą nielegalnie elity kościelne arabskie sprzedały Żydom, rosyjska cerkiew tą ziemię odkupuje. Co więcej, Rosjanie w ostatnich latach odzyskali bardzo dużo ziemi, ongiś należących jeszcze do carskiej Rosji. No to jest bardzo ważny, taki bardzo czytelny komunikat dla Arabów, dla Palestyńczyków, którzy żyją w takim ciągłym strachu, że ich ta ziemia zostanie skonfiskowana. Ma to bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o takie nastroje, powiedzmy. Kolejna rzecz, o której nie możemy zapomnieć, to jest to, że Jednak konflikt na Ukrainie w dużej mierze jest postrzegany jako gdzieś tam amerykańskie interesy. Tak? My to postrzegamy w zupełnie inny sposób w związku z naszą bliskością geograficzną, historyczną, historycznymi relacjami z Rosją. Tutaj jednak jest to postrzegane w szerszym kontekście i często też interpretowane wokół tego, co się dzieje albo działo na Bliskim Wschodzie. No i to jest te nastroje antyamerykańskie, są to naprawdę bardzo silne. Oczywiście to się nie przeraża się w żadne jakieś sytuacje, nazwijmy to konfliktowe. Mówimy tylko i wyłącznie o nastrojach społecznych, tak? I to też powoduje, że kolejna rzecz jest taka, że wczoraj w Betlejem dzięki takim, nazwijmy to, wewnętrznej uprzejmości udało mi się dostać do groty Narodzenia Pańskiego, no ale tak właśnie cała Bazylika Narodzenia Pańskiego była wypełniona Rosjanami. No i zresztą w tej grocie z tymi Rosjanami tam oczekiwałem na wejście do tego miejsca świętego. To wszystko pozostaje, tak właśnie jest pewnego rodzaju zamkniętą formułą, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę to, że w tym kraju turystyka to są naprawdę potężne pieniądze, dające zatrudnienie wielu, no nie znam statystyk, ale jeśli chodzi o Betlejem czy inne obszary, które są związane z miejscami świętymi czy biblijnymi, no to turystyka tam jest głównym pracodawcą. No a skoro Rosjanie są głównymi pielgrzymami, turystami, to oczywiście się przekłada na to, że te nastroje są naprawdę bardzo dobrze, no bo to są ich po prostu żywiciele.
A na ile jest tak, że napływ Żydów z Rosji powoduje, że polityka Izraela jest inna, że w tej chwili te połączenia, ten sentyment do Rosji jest silny nie tylko wśród ludności palestyńskiej, ale także wśród ludności żydowskiej?
To znaczy oczywiście tutaj, jeśli chodzi o Izrael, to język rosyjski jest wszędobylny i ja mogę powiedzieć tak, no na Bliskim Wschodzie ludzie obcy do siebie rozmawiają, zagadują i tak dalej, no i też wielokrotnie tutaj jestem zagadywany i to właśnie chociażby przez, nazwijmy to, rosyjskojęzycznych ludzi. Nie mogę zauważyć, o tym, że nazwijmy to, chciałbym unikać języka rosyjskiego, nie jest to dla nich zbytnio zrozumiałe, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest taka, że z perspektywy Izraela chociażby, tutaj, jak już powiedziałem wcześniej, Rosja ma bardzo duże wpływy, tak? Jeśli chodzi nawet o scenę palestyńską, to nie wiadomo, kto pierwszy przejmie Palestynę, czy Rosja, czy Katar, bo to już jest troszeczkę inny temat. Mamy oczywiście Brama Damaszyńska, Droga na Damaszek, czyli Syria, to jest Rosja, Liban, Rosja, Iran, Rosja, tak? Tak więc to jest bardzo, bardzo, bardzo prosty układ, który tak właśnie powoduje to, że Izrael jest niejako zdeterminowany do tego, żeby poprzez Rosję, nazwijmy to, robić pewnego rodzaju naciski na te kraje, no bo widzimy, że Putin bardzo chętnie rozgrywa, czy to Asada, czy też Teheran, dla swoich własnych interesów. Taki sentyment, wie pan, ja tu nie widzę żadnych, pomijając obszary palestyńskie, ja tu nie widziałem żadnych, nazwijmy to, portretów Putina i flag rosyjskich. Widziałem gdzieniegdzie ukraińskie, tak, nawet w Hajfie rozmawiałem z taką ekipą ukraińską, która dopiero co przyjechała do Izraela. To też jest znamienne, że przyjechali na Bliski Wschód, uciekając przed wojną. To też chyba najlepiej pokazuje to, jak ten świat w chwili obecnej wygląda. Powiem tak, nie widziałem, żeby ci ludzie byli jakoś prześladowani, ja też nie widziałem, żeby ktokolwiek się cieszył, jak tutaj idzie taka grupka ludzi z flagami ukraińskimi. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, która akurat jest niezwykle istotna, to jest to, że jednak wydawało się, że ta wojna na Ukrainie może spowodować jakąś polaryzację wewnątrz tego rosyjskiego elektoratu, ponieważ część ludzi, tutaj mówimy zbiorczo o Rosjanach, ale to jest tak, że nazwa zbiorcza ludzi z byłego Związku Sowieckiego, którzy mówią po rosyjsku. Dużo z nich jest oczywiście przez Ukrainę, z Mołdawii, z Białorusi, z innych krajów, z Gruzji, ale jednak nie doprowadziło tutaj do jakiegoś, nazwijmy to, wyodrębnienia się jakiegoś pionu proukraińskiego, prorosyjskiego. Patrząc po ostatnich wynikach wyborów, taki człowiek Putina w Izraelu, czyli Avigdor Lieberman, no nie dostał się, jest w Knesecie, ale nie będzie w rządzie. Tak więc to też pokazuje to, że sympatie oczywiście jakieś były i będą. Jakieś powiązania będą na pewno. ale znowu tutaj w pewien sposób, no, ta wojna jednak wydaje się być troszeczkę daleko pod względem geograficznym, chociaż nierealnym, tak jak już tutaj mówię, ceny są kosmiczne, naprawdę bardzo, bardzo zdrożało, a z drugiej strony też już tak mówię tutaj o tej rzeczywistości popandemicznej, muszę zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie cały Bliski Wschód, to akurat wiem z informacji, nazwijmy to z zewnątrz, ale szczególnie Izrael tak właściwie oszalał na punkcie aplikacji, to jest tak właściwie nawet bez tych wszystkich różnych gadżetów nie można już biletu autobusowego kupić, no to też pokazuje tak właściwie główne takie zainteresowanie tego regionu, mianowicie nowoczesne technologie, które to tak właśnie zarówno fascynują zarówno Żydów, jak i Arabów.
W Warszawie jest ciepło, ale tak jak słucham tych głosów z Jerozolimy, to czuć, że dopiero tam jest gorąco. Śpiew ptaków, wiosna w pełni.
Śpiew ptaków i muezin za chwilę się włączy. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o specyfikę tej rzeczywistości, jest to, że to jest kilka sfer klimatycznych, mianowicie wczoraj byłem w Dolinie Jordanu, czyli na tej depresji, tam gdzie jest najniższy punkt świata. Rzeczywiście było ciepło, chociaż deszczyk popadał, co jest dość mocno rzadkie, no bo tam 20 dni w roku akurat pada, no to akurat ja byłem w ciągu tego jednego z tych 20 dni. Natomiast wczoraj było bardzo, ale to bardzo zimno, jeśli chodzi o Betlejem i Jerozolimę. Miasto tak właśnie zastygło ze swojego życia. Istotne jest też to, że to akurat właśnie trzecia czy czwarta noc, która tak właśnie ja marznę, ponieważ...
Skoro u nas jest ciepło, to gdzieś musi być zimniej.
Ktoś musi być... Ale to jest bardzo istotne, że tak wieńcząc ostatni wątek. Mianowicie zapominamy o tym, że tutaj też bywa chłodno. No i też dużym problemem jest ogrzewanie. Mianowicie te wszystkie grzejniki, niegrzejniki, agregatory na ropę. To jest potężny problem, jeśli chodzi o obecne czasy. Ja tu patrzę na Liban szczególnie, ale doświadczam tych trudności w chwili obecnej również, co nie jest jakimś wybitnym męczeństwem, ale to też przypomina to, że jednak Europa i rzeczywistość, w której my żyjemy w Polsce, no jest pewnego rodzaju dobrodziejstwem niedostępnym dla wszystkich.
Powiedział Paweł Rakowski w Poranku Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. A teraz już czas na serwis informacyjny.